Studio Radia Kraków, nasi goście, pani Kinga Ćwikła, radczyni prawna, radca prawny. Dzień dobry.
Radca prawny może być. Dzień dobry.
Która zajmuje się sprawami z dziedziny prawa rodzinnego i pan Karol Bednarz, także radca prawny. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jak wygląda dzisiaj sytuacja związana z niepłaceniem alimentów? Czy to cały czas jest taki potężny problem, taki potężny, nabrzmiały, nierozwiązywalny problem?
Zdecydowanie jest to duży problem. Jest to kwestia nie tylko łamania prawa, ale właśnie jest to też głównie problem społeczny. Statystyki pokazują, że z roku na rok ten dług alimentacyjny rośnie. Obecnie jest to już bodajże ponad 16 miliardów złotych. W przeciągu ostatnich 3 lat ten dług wzrósł o 1/5 z tego, co wskazują najnowsze dane z Krajowego Rejestru Długów. Przy czym tutaj należy zaznaczyć, że około 96% zaległości dotyczy niespłaconych zaległości przez ojców. I też w zatrważającym tempie rosną zadłużenia po stronie najmłodszych rodziców w wieku od 18 do 25 lat.
Czyli w ogóle nie jest lepiej?
Nie jest lepiej.
Nie tak dawno mieliśmy propozycję ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości stworzenia tablic alimentacyjnych i dopiero podniósł się rwetest.
Tak, to prawda, chociaż...
Ministerstwo się wycofało z tej propozycji.
Bardzo szybko, bodajże po 2 dniach. Ta dyskusja o wprowadzeniu tych tablic trwa od wielu lat. Natomiast jeżeli chodzi o tą ostatnią propozycję z lipca, to choć miała ona dobre intencje, to naprawdę wywołała bardzo ogromny bunt i burzę w mediach. I też została szybko wycofana. Głównym powodem tego w mojej ocenie była zła kalibracja, ponieważ te alimenty zostały wyliczane w oparciu o dochód rodzica brutto. Brutto, a nie netto, co prowadziłoby do absurdalnie wysokich alimentów, takich, że osoba zobowiązana do ich płacenia nie byłaby w stanie ich pokryć.
No właśnie, każdy z nas, kto zarabia brutto i potem dostaje swoją wypłatę netto, wie, jaka to jest różnica. Czasami to bywa naprawdę pokaźna różnica.
Dokładnie tak. Krytykowano również brak zindywidualizowania potrzeb dziecka, bo tam kryterium było tylko wiek i też liczba dzieci. A też można sobie wyobrazić, że inne będą potrzeby dziecka, które wychowuje się na przykład w małej miejscowości. Będą inne koszty utrzymania niż w większym mieście, prawda? Albo też dziecka zdrowego czy chorego.
Zanim wrócimy do kwestii wyznaczania wysokości alimentów, jeszcze chciałam zapytać o to, jak wygląda dzisiaj egzekucja tych świadczeń niepłaconych. Czy to nadal jest temat, który leży?
Głównie egzekwuje się alimenty poprzez postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika. Żeby wszcząć takie postępowanie, należy dysponować tytułem wykonawczym. Tytuł wykonawczy jest to z reguły wyrok zasądzający alimenty, postanowienie o zabezpieczeniu alimentów na czas trwania postępowania, albo ugoda sądowa, czy też mediacyjna zatwierdzona przez sąd. Dopiero z takim tytułem można udać się do komornika, który wszczyna tą egzekucję. Komornik może wówczas zająć wynagrodzenie dłużnika, zająć rachunki bankowe, jakieś ruchomości, nieruchomości. Natomiast tu problemem jest to, że bardzo wiele osób zobowiązanych do płacenia alimentów pracuje na czarno, ukrywa te dochody, przepisuje majątek na inne osoby lub formalnie pozostaje osobą bezrobotną.
Ile trwają takie postępowania?
To komornicy zazwyczaj działają bardzo szybko, natomiast...
Komornicy, ale zanim tak. Zapadnie wyrok?
Wyrok sądowy, tak.
Od
złożenia pozwu, co najmniej rok. Co najmniej.
I przez ten rok dziecko ma...
Jeżeli zostanie wydane postanowienie zabezpieczające na czas trwania postępowania, to te alimenty powinny wpływać.
A ile trwa wydanie takiego postanowienia zabezpieczającego?
Co do zasady, powinno ono zostać rozpatrzone niezwłocznie. Natomiast to wiemy, jak jest. System czasem zawodzi.
Ile trwa ta niezwłoczność dzisiaj w naszych sądach?
No, od kilku tygodni do kilku miesięcy.
Czyli to wciąż jest za dużo czasu dla rodzica, tego drugiego, który musi samodzielnie utrzymywać dziecko i borykać się.
Dokładnie
z
tak.
problemami no, dnia codziennego.
Ja wchodząc tutaj w rozmowę pomiędzy paniami, chciałbym zauważyć również, że często egzekucja alimentów jest prowadzona, o tym będzie pewnie mowa później, ale nieco wyprzedzając temat, jest prowadzona w upadłości. I wtedy wielokrotnie ten wierzyciel alimentacyjny zastanawia się w ogóle, czy to jest możliwe, czy ta egzekucja w upadłości, w postępowaniu upadłościowym jest możliwa i jak to wygląda, jak wygląda kwestia alimentów w upadłości.
To do tego wątku pozwoli pan, wrócimy w drugiej części naszej rozmowy. Przed Hejnałem dzisiaj spotkanie z radcami prawnymi, panią Kingą Ćwikłą i panem Karolem Bednarzem, a rozmawiamy o alimentach. Już pan Karol wywołał temat upadłości konsumenckiej i związków z alimentami, z obowiązkiem alimentacyjnym. Jak to wygląda?
Tak, pani redaktor, to może na wstępie, poczynając od 2020 roku, mamy rosnący trend upadłości konsumenckiej.
No pojawiła się w ogóle wtedy taka możliwość, żeby ogłosić coś takiego, będąc osobą prywatną. Fizyczną.
Precyzując, wtedy się zliberalizowały te przesłanki, od kiedy można ogłosić tę upadłość i tak corocznie mamy, w 2020 roku mieliśmy ponad 21 tysięcy ogłoszonych upadłości konsumenckich, także to jest znaczna liczba. I trzeba też mieć w świadomości to, że wielokrotnie te osoby, prowadzone są w stosunku do nich takie postępowania upadłościowe, to one są właśnie, mają też zasądzone alimenty.
I co wtedy z tymi alimentami się dzieje?
Wtedy właśnie jest problem, bo jeśli te osoby są w upadłości, to znaczy, że nie regulują tych zobowiązań. I te alimenty w postępowaniu upadłościowym zasadniczo mamy dwa tryby. To znaczy, mówimy o tych alimentach, które są zaległe, które już są niepłacone, na dzień ogłoszenia upadłości, które nie były wcześniej wypłacone. I mówimy również o alimentach, które po dniu ogłoszenia upadłości, które są bieżące. I tutaj mamy dwa różne sposoby ich dochodzenia, o którym prawo upadłościowe mówi. Pierwsze to te alimenty, które są zaległe. Ich niestety w toku tego postępowania upadłościowego, dopóki ten plan spłaty się nie uprawomocni, zasadniczo nie możemy dochodzić, czyli one pozostają, czekamy. To jest taki.
A fundusz alimentacyjny nie wychodzi wtedy z pomocą?
Niestety do czasu, kiedy się nie ukończy to postępowanie upadłościowe, no to te alimenty są zamrożone. Tutaj możemy mówić jedynie o alimentach bieżących, czyli tych, które nam się należą dopiero po dniu ogłoszenia upadłości.
A ile trwa takie postępowanie upadłościowe?
Tutaj w przypadku upadłości konsumenckiej ustawodawca przewidział ten okres 6 miesięcy, ale niestety to, jak to w sądach bywa, ten okres jest okresem instrukcyjnym. Jeśli przykładowo taki upadły posiada na przykład jakąś nieruchomość albo to postępowanie wymaga większego nakładu czasu czy pracy syndyka, no to w takim przypadku to postępowanie niestety się przedłuża.
A czy alimenty są chociaż priorytetem, jeżeli chodzi o zaspokojenie długu?
Tak, tutaj alimenty są te, mówimy o alimentach zaległych ciągle, bo alimenty bieżące to powiem później, nie uprzedzając. Alimenty zaległe, czyli te, które nasz dłużnik powinien zapłacić wierzycielowi alimentacyjnemu przed dniem ogłoszenia upadłości, one są traktowane przez ustawodawcę, są pewien przywilej na nich ciąży i są w pierwszej kategorii upadłości. W upadłości mamy takie kategorie, gdzie porządkujemy sobie wierzycieli, w jakiej kolejności oni będą
zaspokajani. Mhm. Tak. I rozumiem, że dzieci i alimenty są tutaj w tej pierwszej grupie.
Tak, dokładnie. Dzieci i alimenty, tutaj jeśli mówimy o alimentach, to jest pierwsza grupa. I to jest zaspokojane zaraz po kosztach postępowania i po innych zobowiązaniach masy. No,
koszty postępowania zawsze na pierwszym miejscu.
Tak, niestety.
Dzieci mogą nie jeść.
Tak, niestety, jeśli mówimy tutaj o kosztach, no to mamy to pierwszeństwo.
No nie jest to budujące, niestety. Jaka jest ilość takich dłużników?
Jeśli mówimy tutaj o upadłościach, to tym na co dzień, bo ja jestem przede wszystkim praktykiem. Na co dzień, jeśli się z tym spotykam, no to tak, można powiedzieć, co dziesiąta osoba, która tutaj mówimy często niestety, reprezentuje tutaj mężczyzn, ale mówimy często o mężczyznach, często taka co dziesiąta osoba, no to niestety jest, ciąży na niej obowiązek płacenia alimentów.
Panowie nasi słuchacze czasami się oburzają, że jeżeli mówimy o takich tematach, to bardzo często mówi się, że to są mężczyźni. Ale niestety takie są statystyki.
Niestety tak. Ja tutaj może odczaruję trochę, może akurat nie w tej audycji, nie mężczyzn, ale bardziej syndyka, bo tutaj też jestem po ich stronie. Tutaj o syndyku, no już w literaturze, już Julian Tuwim napisał słynny wiersz o syndyku, także może nie będę go tutaj cytował. Natomiast jeśli chodzi o alimenty, tak uściślając, no to ten syndyk, tak naprawdę powinniśmy, jeśli jesteśmy od strony wierzyciela alimentacyjnego, powinniśmy być od początku tego postępowania w stosunku do tego dłużnika, które jest prowadzone, być w dobrym kontakcie z syndykiem, bo tutaj tak naprawdę od tego zależy, ile my tych alimentów dostaniemy. A to jest tak, jak mówię, to jest często wielokrotnie ten problem się zdarza w praktyce.
A czy cokolwiek się robi, żeby przyspieszyć te postępowania? No bo jak pan mówi, że to może trwać 6 miesięcy, a w praktyce jest nawet dłużej, no to jest szmat czasu.
Może tak, a wiesz co, pani redaktor, jeszcze powiem o tym, jak przede wszystkim te alimenty, co taki wierzyciel, co taka często matka, jeśli się dowie, że ten dłużnik nie płaci, co ona powinna zrobić. I tutaj zasadniczo mamy taki system od początku
20... Ale to jeszcze pana zapytam, skąd ona się o tym może dowiedzieć?
Właśnie, tutaj wchodząc w słowo, to mamy taki system teleinformatyczny, który się nazywa Krajowy Rejestr Zadłużonych. Tam mamy taką funkcję tablica obwieszczeń i tutaj należy tutaj zidentyfikować sobie tego dłużnika, wpisać. Jeśli tam widnieje, że jest postanowienie o ogłoszeniu upadłości, to tam mamy też przyporządkowaną osobę syndyka.
A RODO nie obowiązuje tutaj?
Nie, tutaj mówimy o informacji powszechnej i tutaj Krajowy Rejestr Zadłużonych, nie trzeba nawet mieć tam konta, żeby móc wejść na tablicę obwieszczeń, żeby tego dłużnika sobie zidentyfikować, od kiedy on ma ogłoszoną upadłość. Zaraz mówię, dlaczego to jest potrzebne.
A czy tam są też informacje na temat toczących się postępowań, czy dopiero w momencie, kiedy zapadnie już decyzja o tym, że ta upadłość jest ogłoszona, dopiero wtedy trafia to do tego rejestru?
Dopiero wtedy, kiedy jest ogłoszona upadłość w stosunku do dłużnika, to wtedy możemy mówić o takim postanowieniu, które jest ujawnione w rejestrze. Mhm. I tam mamy też przyporządkowaną osobę syndyka. Jeśli mówimy właśnie o alimentach, to jest istotne, żeby tego syndyka, że tak powiem, namierzyć i dowiedzieć się, kto to jest i zgłosić przede wszystkim tę okoliczność, bo wielokrotnie jest tak, że ci dłużnicy we wniosku o ogłoszenie upadłości w ogóle nie wskazują tego, że oni są zobowiązani do płacenia regulowania alimentów, czy to z orzeczenia, czy to z umowy. No i wtedy my jako wierzyciel alimentacyjny powinniśmy to sami zrobić, to na naszych barkach ciążyć.
Czyli taka matka, mało tego, że musi pracować na dwóch etatach, żeby utrzymać dziecko, jeszcze musi prowadzić śledztwo, żeby wykryć, czy przypadkiem dłużnik alimentacyjny nie toczy się w jego sprawie postępowanie upadłościowe i czy nie ogłosił upadłości.
Niestety tak to w polskim porządku prawnym wygląda. Na przykład w Szwecji jest takie uregulowanie, że tam to państwo na swoje barki bierze ten ciężar alimentacyjny. Tutaj niestety to wszystko zależy od woli i przede wszystkim chęci tej matki, która ma wiele też innych problemów.
A musi mieć jeszcze takie kompetencje. Wrócimy do naszej rozmowy za kilka minut. Za 29 minut będzie godzina 11 w studiu Radia Kraków. Przypomnę, nasi goście, radcy prawni Kinga Ćwikła i Karol Bednarz. Sprawy dotyczące alimentów. Niestety, tak jak tutaj rozmawiamy w studiu Radia Kraków na piosenkach, które państwo słyszą, zazwyczaj wyglądają bardzo stereotypowo. No to jest smutne, bo to są takie dwa obrazy.
Tak, mamy kilka takich głównych stereotypów. Pierwszy to, że alimenty to jest zemsta byłej czy byłego. Alimenty są wtedy postrzegane jako forma odwetu za porozstaniu, jako niepowodzenie związku, a nie jako zobowiązanie wobec dziecka. Tymczasem no, należy stanowczo podkreślić, że alimenty nie należą się byłemu partnerowi czy byłej partnerce, a przede wszystkim zaspokojeniu usprawiedliwionych potrzeb dziecka, które ma prawo do utrzymania się na porównywalnym poziomie do tego, w którym funkcjonowało, kiedy jego rodzice żyli wspólnie.
Tak, bo to nie są pieniądze na tipsy czy rzęsy dla byłej, tylko
dokładnie
na dziecko.
Dokładnie tak. I w tym ułożeniu, kiedy właśnie ojciec jest zobowiązany do płacenia alimentów, on nawet może się nie uchylać, może deklarować chęć płacenia i łożenia tych alimentów, byle nie na rachunek matki dziecka. Bardzo często to jest podkreślane przez ojców zobowiązanych do płacenia alimentów, że mogą płacić, ale nie chcą właśnie na konto dziecka.
A to w takim razie na jakie konto by chcieli i komu by
na
chcieli przekazywać
konto,
te pieniądze?
Na przykład jakieś specjalnie stworzone konto, na przykład rachunek dla dziecka, dla małoletniego.
No tak, no ale wiadomo,
natomiast,
że potem matka dysponuje
tak czy inaczej
tym
będzie
kontem.
Dysponowała, bo sprawuje pieczę nad dzieckiem.
Więc co za różnica.
Dokładnie tak. Natomiast no, to jest takie przekonanie, to jest takie przekonanie panuje.
Drugi stereotyp to ojciec bankomat.
Ojciec bankomat, dokładnie, dokładnie tak. Po rozstaniu nagle dziecko zaczyna mieć nowe pasje, nowe talenty, potrzebuje chodzić na 5 zajęć w tygodniu, gdzie wcześniej w ogóle nie uczęszczało na żadne zajęcia dodatkowe, albo było to jedno, na przykład jakiś basen, prawda?
Tak, i na przykład potrzebuje 10 par spodni w jednym sezonie
wszystko
i 5 par butów nowych.
Tak. Dokładnie, dokładnie tak. Kolejnym stereotypem, też już z drugiej strony, tak żeby może już nie naciskać na tych ojców, jest to, że jeżeli ojciec nie płaci, to matki bardzo często, że tak powiem kolokwialnie, handlują kontaktami z dzieckiem. Mówią, nie płaci alimentów, to nie będzie miał kontaktów. Należy jednak podkreślić, że w polskim prawie kwestia alimentów i kontaktów z dzieckiem są to dwie zupełnie odrębne sprawy. I owszem, o ile osobiste starania o rozwój i wychowanie dziecka poprzez realizowanie tych kontaktów ma wpływ na wysokość tych alimentów, to nie może być tak, że te kontakty uzależnione są od płacenia czy też niepłacenia tych alimentów. Ojciec ma prawo i obowiązek realizowania kontaktów z dzieckiem, tak samo jak ma obowiązek łożenia na niego alimentów.
A co jeżeli nie łoży, a chce tych kontaktów?
Powinien zainicjować sprawę przed sądem rejonowym, wydział rodzinny i z pewnością, o ile te kontakty nie będą zagrażały dobru dziecka i będą zgodne z dobrem małoletniego, będą na pewno uregulowane.
Często słyszeliśmy w poprzednich latach o takich sytuacjach, kiedy ojcowie, no niestety statystycznie to głównie oni celowali w niedotrzymywaniu tych zobowiązań, wpłacali okazjonalnie 50 zł, dzięki czemu sądy traktowały ich łagodnie, ponieważ wykazywali się dobrą wolą, chcieli, ale po prostu nie było ich stać na to, żeby ułożyć na dziecko więcej.
Zgadza się. To jest głównie związane z postępowaniem karnym w sprawie niealimentacji, ponieważ wcześniej, bodajże do 2017 roku, przestępstwem było uporczywe uchylanie się od niepłacenia tych alimentów. No i kiedy teraz po 2017 ta przesłanka została zlikwidowana i wystarczające jest uchylanie się od tego obowiązku przez trzy kolejne miesiące. Natomiast orzecznictwo i doktryna faktycznie idzie w tym kierunku, że inaczej postrzegany jest rodzic zobowiązany do płacenia alimentów, który w ogóle ich nie płaci, od tego, który płaci właśnie 100-200 zł miesięcznie, wykazując się tą dobrą wolą.
Tak zwaną dobrą wolą.
No czasem zdarzają się sytuacje, że faktycznie pojawia się jakaś trudność finansowa, czy też zobowiązany, nie wiem, zaczyna chorować. To wtedy właśnie lepiej iść tą drogą, żeby płacić cokolwiek, niż nagle zniknąć.
No to wróćmy teraz do tych tablic alimentacyjnych, które wywołały takie poruszenie w lipcu i taki ferment nieskalibrowane dobrze. Czy takie tablice byłyby jednak dobrze skalibrowane, czymś pozytywnym i przydatnym dla sądów?
Jeżeli byłyby dobrze zaprojektowane, to wydaje mi się, że mogłyby stanowić cenne narzędzie i też nie tylko dla sądów czy mediatorów, ale też dla samych rodziców, bo przed wydaniem się w spór i postępowanie długie alimentacyjne mogliby wiedzieć, czego mogą się spodziewać.
Czasami bywa taka sytuacja, że rodzice mają wyraźne dysproporcje w dochodach. W jednym domu jest lepsza sytuacja, w drugim domu trudniejsza. No i dziecko pomiędzy tymi dwoma domami wędruje.
Zgadza się i też wtedy rodzic, który ma lepszą sytuację i na przykład sprawuje bieżącą pieczę nad dzieckiem, wówczas chce, aby ten drugi rodzic zobowiązany do łożenia alimentów partycypował w takiej samej wysokości, na takim samym poziomie, zapewniał utrzymanie dziecku, jak ten rodzic wiodący w lepszej sytuacji majątkowej. No tutaj należy pamiętać, że zgodnie z przepisami prawa, tą górną granicą świadczeń, wysokości świadczeń alimentacyjnych są te możliwości zarobkowe zobowiązanego do ich łożenia.
300 tysięcy osób, takie jest grono tych, którzy nie łożą, a grono dzieci, które nie otrzymują alimentów na swoje utrzymanie od swoich rodziców, to około miliona.
Zgadza się.
Porażająca.
Przerażająca.
I przerażająca liczba. Czy widzą państwo jako radcy prawni jakieś światełko w tunelu, że ta sytuacja się poprawi? I takie rozwiązania prawne, które pomogą to rozwiązać?
Na pewno myślę, że dobra kalibracja i zaprojektowanie tych tablic alimentacyjnych może poprawić tę sytuację. Właśnie z uwagi na to, że ci rodzice będą wiedzieć, na jakie alimenty będą mogli liczyć, może to przyspieszyć postępowania sądowe. Natomiast ważne jest, żeby te tablice były dobrze przemyślane, dobrze skonstruowane i bardziej zindywidualizowane. Też życzyłabym sobie, żeby one nie stały się źródłem prawa i żeby te alimenty później były zasądzane szablonowo i sztywno według widełek, ponieważ każda sytuacja jest indywidualna i mimo wszystko należy wszystko rozpatrywać pod względem konkretnego przypadku.
A jak dzisiaj sądy traktują taki argument, że ojciec ma nową rodzinę, nowe dzieci i po prostu nie stać go na to, żeby płacić w odpowiednim wymiarze na utrzymanie starszych dzieci?
Co do zasady, orzecznictwo sądów sprowadza się w tym przypadku do stwierdzenia, że jeżeli dorosła osoba posiadająca już dzieci i zobowiązania finansowe decyduje się na posiadanie kolejnego potomstwa, musi zdawać sobie sprawę i zakładać, że ma ku temu środki finansowe i możliwości.
Najwyżej będzie jeździć tramwajem, a nie samochodem.
Najwyżej.
Ja też, zmieniając nieco wektor tej rozmowy, tutaj znowu wejdę na drogę upadłości w stosunku do alimentów, bo może takim rozwiązaniem systemowym byłoby właśnie nakłanianie tych dłużników, żeby składali, składając te wnioski upadłościowe, bo wtedy to na syndyku ciąży odpowiedzialność za zapłatę tych przynajmniej bieżących alimentów. Tutaj wtedy nie jesteśmy zależni jako wierzyciel od tego dłużnika, tylko to na syndyku ciąży, żeby... On wtedy zajmuje taki rachunek pracodawcy, tam gdzie wtedy jest, gdzie ma ten dłużnik ma te środki, no i wtedy to syndyk płaci, tutaj reguluje. Może to by był odpowiedni sposób i pomysł, żeby w ten sposób regulować te alimenty. Bo wtedy byłaby większa pewność, że ta matka je otrzyma w terminie.
No zobaczymy. Czekamy na kolejne rozwiązania i czekamy na poprawioną wersję tablic alimentacyjnych, które będą elementem do konsultacji, a nie obowiązującym rozwiązaniem w sądach. No i przede wszystkim bardzo byśmy wszyscy chcieli, żeby sądy zaczęły pracować troszkę bardziej, jakby to powiedzieć, skutecznie i szybciej. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Pani Kinga Ćwikła i pan Karol Bednarz, radcy prawni, byli naszymi gośćmi.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.